Ja, oj szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pik. Proszę Państwa, druga część tego artykułu wstępniaka z Globala, z którym się nie zgadzam tak bardzo, jak można się nie zgadzać. Tak bardzo, jak nie może się zgadzać Polak z polskimi władzami i Chińczyk z chińskimi władzami. No ale to, że ja się z tymi władzami nie zgadzam od lat, od dziesiątków lat, właśnie jeszcze całe moje życie, z polskimi, a z chińskimi od niedawna, no to jest faktem, po prostu jest faktem i tego nic nie zmieni. A niemniej jednak, to, że się z nim nie zgadzam, uważam za stosowne prezentowanie ich punktu widzenia, dlatego że mam prawo a się z nimi nie zgadzać i artykułować to, że się z nimi nie zgadzam. Cytuję kolejną część tego artykułu z Globala. Po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego Japonia bardzo aktywnie karała Rosję, w cudzysłowie. Podczas gdy wiele krajów europejskich zachowuje ostrożność, a Japonia, kraj azjatycki, stał się jednym z najbardziej znanych sojuszników Waszyngtonu w tej kwestii. Wydaje mi się, że zniknął mi gdzieś artykuł, w którym była mowa o tym, że dosłownie zniknął. Artykuł, felieton o tym, że Japonia, że Stany Zjednoczone grają przeciwko Rosji na dwa fronty, to znaczy na Ukrainie i otwierają nowy w Japonii. A naprawdę mi zginął. Nie wiem w jaki sposób, ale zginął. A dobrze, cytuję dalej. Jednocześnie niektórzy politycy w Japonii, a nawet departamenty rządowe, tak jak Ministerstwo Obrony, nie szczędzą wysiłków, aby wyolbrzymiać zagrożenie Chin i Rosji. Ich cel jest oczywiście zaspokojenie potrzeb USA w zamian za uczynienie przez Waszyngton wyjątku, aby oczyścić drogę Japonii do wprowadzenia poprawek do jej pacyfistycznej konstytucji i zerwania z przywiązaniem do strategii wyłącznie zorientowanej na obronę. W tejże konstytucji pacyfistycznej z początku 50. lat chyba jest mowa o tym, że Japonia nie będzie się bronić. Właśnie dlatego Japonia nie ma wojska. Oczywiście ma, ale ono się nie nazywa. To nie jest Ministerstwo Obrony Narodowej. To są w Japonii, to są siły, jak to się nazywa? Przepraszam, ale starość daje sobie znać w najmniej oczekiwanych momentach. Siły samoobrony. Otóż wpływowi politycy prawicy, w tym Shinzo Abe, wielokrotnie twierdzili, Shinzo Abe już nie ma na scenie politycznej, więc podpieranie się Shinzo Abe to jest nieeleganckie. A ich wpływ, przepraszam bardzo, może zacznę od początku. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od czasu kryzysu na Ukrainie w Japonii pojawiają się kryzysy utożsamiające kryzys z hipotetycznym scenariuszem na wyspie Tajwan, a ich wpływ rośnie. A wpływowi politycy japońscy, prawicowi, w tym Shinzo Abe, wielokrotnie twierdzili, że wyzwania dla bezpieczeństwa wyspy Tajwan, jeśli takie są, są problemem Japonii. Niepokojąco wiążąc bezpieczeństwo wyspy Tajwan z Japonią i próbując wprowadzić w błąd japońskie społeczeństwo, a także wprowadzając politykę narodową na bardzo niebezpieczne tory. Tutaj pisze, że to jest bardzo śmieszne. Nie, to nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Są to jest bardzo jasne, że to jest bardzo jasne, że dopóki Japonia utrzymuje bezpieczny dystans w stosunku do tajwańskich secesjonistów i japońskie siły samoobrony znajdują się daleko od Cieśniny Tajwańskiej, to gdzie można lokalizować tak zwane niebezpieczeństwo? Wszystko powyższe, a to tylko pozory japońskich prawicowych polityków. Ich celem jest krok po kroku militarnie doprowadzić do sytuacji, w której Japonia stanie się znowu tą Japonią z lat 30. i ostatecznie osiągnąć cel, jakim jest zrewidowanie pacyfistycznej konstytucji. Znaczy zrewidowanie, po prostu zmiana. Po wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego opowiedzieli się oni, czyli ci japońscy prawicowcy, opowiedzieli się za wprowadzeniem porozumienia nuklearnego współdziałania, a za tym posunięciem kryje się chęć odrodzenia militaryzmu i przeredagowania powojennego porządku międzynarodowego. No nie, no przepraszam, ale ja oczywiście nie wiem, co poeta miał na myśli, wprowadzając tutaj pojęcie nuklearnego współdziałania, ale ja tutaj nie widzę żadnego, nie widzę jasnych i rzetelnych odniesień do podważenia powojennego porządku międzynarodowego. Nie powinienem teraz tego mówić. Za chwilę. Pomijając inne kwestie, co oznacza zwiększenie wydatków na obronę do 2% w ciągu 5 lat? Oznacza to, że wydatki na obronę Japonii w krótkim czasie podwoją się, co jest bezprecedensowe w latach pokoju. Kiedy już to nastąpi, japońskie wydatki na obronę mogą zająć trzecie miejsce na świecie, a z nazwy nadal jest to kraj wyłącznie zorientowany na obronę. W dalszym ciągu ten twórca autor tego tekstu brnie w sytuację, która niekoniecznie ma sens, bo czy może być, załóżmy, takie teoretyczne rozważanie, czy może być kraj, który wydaje na dwie, nie tylko 2%, ale 3%, jak Polska, na obronę, a mimo tego nie zagraża sąsiadom? No może być. Właśnie winę Polskę. Więc tutaj to jest takie tak naciągane, że aż, skoro zwykły wsiak spod warszawskiej wsi potrafi to zauważyć, no to czy takie teksty po prostu nie powinny się pojawiać. No ale cóż, cytuję dalej. Myślenie życzeniowe niektórych ludzi w Japonii polega na tym, że mogą ostrożnie równoważyć sytuację i wykorzystać kryzys ukraiński, znaczy tutaj nie jest to napisane, kryzys jeden po drugim, czyli kryzys ukraiński, dla swoich celów, aby militarnie uwolnić się w kontekście rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. A to jeszcze zupełnie inna kwestia, czyli kwestia, o której marzy Japonia, a mianowicie uwolnić się od kagańca, który założyli Japończykom Amerykanie w 1945 roku, uwolnić się po prostu. Japońska prawica nadal żywi urazę w kontekście II wojny światowej, a militaryzm nie został w tym kraju naprawdę i całkowicie oczyszczony. Nie zmieniło to się do dziś. Waszyngton nie tylko przymyka oczy na ruchy japońskiej prawicy z powodu geopolitycznej krótkowzroczności, ale są nawet głosy w USA wzywające Japonię do zbrojenia się. Jeśli tak, to Stany Zjednoczone hodują zło. Nie, Stany Zjednoczone nie mówią o Code of War. To jest mój oczywiście komentarz. Ten człowiek, czy nie powinno się takich tekstów umieszczać, bo ponieważ to jest tak prymitywne, tak prymitywnie głupie, tak prymitywne, że właściwie no. Japonia ma w tej chwili czwartą co do wielkości, jakości armię świata. Ona się nazywa siłami samoobrony. Co Amerykanie mają do tego? Amerykanie mogą im pomóc? Kurwa, prawda. Japończycy sami sobie stworzyli te siły samoobrony. I to oczywiście one są fikcją. Znaczy fikcją w sensie nazewnictwa, ponieważ to nie są żadne siły samoobrony. To są siły, które w momencie, gdy trzeba będzie, to te siły zaatakują na przykład Chiny czy Koreę Południową, czy Koreę Północną, obojętne, Rosję, wszystko jedno, cokolwiek. Co będzie w interesie Japonii? Bo państwo myślicie, że co, Japończycy będą pytali Amerykanów o to, czy na przykład mogą zaatakować Koreę Północną, albo czy mogą zaatakować Wyspy Kurylskie, szczególnie to drugie? Naprawdę tak sądzicie? Ostatni akapit. Bez względu na to, jak Tokio i Japonia, przepraszam, Tokio i Waszyngton skoordynują ze sobą sprawy po drugiej stronie Pacyfiku, nie zmienia to rzeczywistości, że ich ruchy są niezgodne z ogólnym trendem w regionie. Prezydent Japonii Fumio Kishida, tak, wysłał w czwartek rytualną ofiarę, oddał w czwartek rytualną ofiarę do sanktuarium Yosukuni, wywołując silny sprzeciw krajów, w tym takich krajów jak Chin i Korea Południowa. Przypominam, że sanktuarium Yosukuni to jest sanktuarium niedaleko Tokio, w którym które jest takim miejscem, w którym oddaje się hołd Japończykom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Wszystko jedno, czy byli bandytami, czy nie, czy byli mordercami, obojętnie. W każdym razie tam to jest takie, jakby to nazwać, no po prostu centrum ofiarne. Cytuję, w ostatnich latach chęć japońskiej prawicy do ożywienia militaryzmu staje się coraz bardziej widoczna. W rezultacie Japonia popadła w nieustającą niezgodę z sąsiednimi krajami i doszło do poważnego stanu konfrontacji. To pokazuje, że jakiekolwiek wymówki, jakie znajduje Japonia, nie mogą stać się paszportem do militaryzmu. Im mocniej japońskie siły prawicowe próbują wyrwać się z kajdan, tym silniejszą przeciwwagę będą odczuwać w kontekście, znaczy tutaj odczuwać tutaj jakby niedopowiedziane ze strony Chin. To wszystko. Proszę Państwa, już powiedziałem, ja niedobrze mi się robi, kiedy czytam takie rzeczy. Dlatego, że Chiny naprawdę świetnie dają sobie radę ze swoimi siłami zbrojnymi. Bardzo się z tego cieszę. Siły zbrojne są coraz lepsze, coraz mocniejsze, coraz potężniejsze we wszystkich aspektach. I mój chiński nacjonalizm nie tylko cieszy się, ale cieszy się do entej potęgi. Gdy słyszę i widzę, jak chińska armia potężnieje. No ale na rany boskie. Nie można Znaczy, no wszystko można. Tylko, czy to ma sens, żebym w sytuacji, gdy mój kraj, mówię o Chinach, mój kraj wydaje na siły zbrojne naprawdę ogromne pieniądze, wprawdzie mniejsze niż te 2%, które Japonia ma wydawać w ciągu 5 lat, ale ogromne, gigantyczne pieniądze, bo to jest, Chiny wydają, są, jeśli chodzi o wydatki zbrojeniowe, gdzieś tam w okolicach 200 miliardów dolarów wydają. Pierwsze są Stany Zjednoczone, oczywiście. Niedoścignione. Ale jeśli Chiny wydają gigantyczne pieniądze i naprawdę wspaniale się zbroją, i to jest bardzo mądre, to odsądzanie innych, na przykład Japończyków, od czyjej wiary, za to, że oni również się zbroją, no przecież nie ma żadnego sensu. To co? My możemy, ale inni nie mogą? No przecież to jest tak prymitywne, że aż za ręce i nogi opadają. Więc nie chciałbym kiedyś w przyszłości, znaczy w przyszłości cytować takich tekstów, ale muszę je cytować, dlatego że to jest punkt widzenia KPH. To jest powielanie, czyli co to oznacza? To oznacza, że KPH powiela amerykańskie błędy. A ja tego nie chcę. Ja chcę, żeby KPH reprezentowało chiński i tylko chiński sposób myślenia. No cóż. Odnoszę wrażenie, że nie od dzisiaj, że jestem piękną duchem. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.